Nigdy nie wyznałem jej miłości. Ani ona mnie. Jakby jakiś lęk nas powstrzymywał. Gdy miałem już na wargach kocham cię, słowo nie chciało wybrzmieć w ustach. Czy się domyślała? Jestem pewny, że tak. Nie tak trudno było się domyśleć. Urywałem się przecież z ostatnich lekcji, żeby już czekać na nią, gdy będzie wracała ze szkoły. Odprowadzałem ją do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny. Zapraszałem do kina, kiedy tylko jakiś nowy film wchodził na ekrany, choć często mi odmawiała. Podejrzewałem, co prawda, choć przyznaję, było to z mojej strony niecne, że z jakichś powodów broni się przed moją miłością. A jednocześnie podawałem w wątpliwość te podejrzenia. Powiedziała kiedyś, gdy wracaliśmy z kina, mówią, że gdy kocha się kogoś, kocha się cały świat, ale ja bym nie mogła pokochać świata. Może nie byłem w stanie zrozumieć jej słów rzuconych z nagła i po byle jakim filmie. Niemniej jednak tym bardziej po takich słowach nie umiałbym się zdobyć na wyznanie jej miłości. Mimo to nie straciłem nadziei, że kiedyś przyjdzie taki moment, a sama powie: chciałbyś mnie pokochać? Za nie mówię, a wtedy ona mnie wyręczy. Och, nie wiesz, jak bardzo potrzebuję miłości. Wiem, że po latach wkładam w jej usta słowa, których nie byłem w stanie sam wypowiedzieć. Nie tyle ze względu na brak odwagi, co na ten świat, jeśli ma dalej istnieć. Powie ktoś, a czy świat zasłużył na to, żeby istnieć? Nie wiem. Wiem natomiast, że nie musimy świata kochać. Wystarczy, że tak trudno nam się z nim rozstawać. Przyszła do naszej szkoły dopiero w liceum. Liceum trwało wtedy 2 lata. Przedtem podobno chodziła do szkoły gdzieś w górach. Dlaczego w górach? Różnie mówiono, jak to zwykle, gdy się nie wie. Nieskłonna była do zwierzeń, a ja nie śmiałem jej pytać. Tym bardziej, że najczęściej unikała odpowiedzi, jakby każda odpowiedź zabierała jej cząstkę życia. Była najlepszą w klasie uczennicą, zwłaszcza z polskiego. A dodając do tego jej urodę, jej wielkie, a smutne oczy, nawet gdy się uśmiechała, trudno się dziwić, że budziła powszechne zainteresowanie, do czego przyczyniła się i ta tajemnica, dlaczego chodziła do szkół gdzieś w górach, skoro urodziła się jeszcze do szkoły powszechnej, chodziła w tym mieście. Tu miała rodziców, których wszyscy znali, tu na wzgórzu w sadzie stał jej rodzinny dom, wystawiony podobno jeszcze przez dziadków. Wołali na nią niektórzy w szkole Żydówka, chociaż nie była Żydówką. Pamiętano dobrze jej dziadka, który był lekarzem wojskowym. Niektórzy wspominali go niemal jako cudotwórcę. Odgadywał podobno każdą chorobę z samego wyglądu pacjenta, z jego zachowań, mowy. Krążyły legendy o jego metodach leczenia, o skutkach tych metod, dzięki którym wyrywał chorych niemal z objęć śmierci. Do tego od biednych nie brał pieniędzy. Odbijał to sobie na bogatych. Biednym dawał nawet na lekarstwa, które im przepisał. Zginął zaraz na początku wojny, gdy wyruszył wraz ze stacjonującym w mieście pułkiem na front. Wojskowymi byli również jej 2 wujowie ze strony matki, kapitan i major. Rozstrzelani zostali w zbiorowym morderstwie jeńców wojennych na wschodzie, o czym po wojnie nie wolno było mówić, a tylko szeptano. Powiedziała mi kiedyś o tym, prosząc, abym zachował w tajemnicy, gdyż mogę narazić się na nieprzyjemności. Ojca, gdy powiedział o tym kiedyś w zaufaniu znajomemu, wzywano potem na przesłuchania. Pracował w magistracie w dziale obrachunkowym, tak się chyba ten dział wtedy nazywał, i uratowało go to, że otrzymał liczne dyplomy, został nawet odznaczony medalem za wzorową pracę, a tym medalem udekorował go sam wojewoda. Matka była bibliotekarką w miejskiej bibliotece i dzięki jej staraniom, różnym konkursom, jakie organizowała, zachętom i innym formom pomocy, jakich nie szczędziła, wzrosło znacznie czytelnictwo w mieście. Ta Żydówka wzięła się stąd, że zadała nam kiedyś polonistka wypracowanie domowe, którego tytuł brzmiał mniej więcej: jakie zdarzenie z czasów wojny utkwiło ci najbardziej w pamięci? Jej najbardziej utkwiła likwidacja żydowskiego getta, które znajdowało się na brzegu wzgórza na zapleczu rynku, a to wzgórze od wzgórza, gdzie stał jej dom, dzieliła tylko ta dawna, dzika, zielona dolina, do której nieraz ją odprowadzałem pod samą furtkę w ogrodzeniu, a do której teraz właśnie schodek po schodku schodziłem, wymacując najpierw każdy schodek laską. Gdy zacząłem chodzić do gimnazjum, mieszkałem przez pierwszy rok w jednej z tych pożydowskich ruder, które ziały pustką po getcie i do których poprowadzała się miejska biedota. Stąd było lepiej widać, niemal jak z lotu ptaka, jej dom w sadzie na przeciwległym, znacznie niższym wzgórzu. To też z latami, gdy coraz trudniej było mi schodzić do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, tym bardziej potem wychodzić. Stawałem czasami na brzegu tego miejskiego wzgórza, gdzie znajdowało się niegdyś getto, i oczyma wyobraźni prowadziłem ją od furtki w ogrodzeniu, gdzie rozstaliśmy się ścieżką przez sad między drzewami. Drzewa to ją przesłaniały, to odsłaniały, dopóki nie znikła w drzwiach domu. Raz wydało mi się nawet, że spośród kwitnących akurat jabłoni wyciągnęła rękę i pokiwała mi. Innym razem usłyszałem, jak zawołała spośród drzew: hej. Stałem i czekałem, kiedy dojdzie do domu, w nadziei, że kiwnie mi jeszcze od drzwi, ale nigdy już do drzwi nie doszła. Kolumna właśnie wychodziła z getta, prowadzona z dwóch stron przez wycelowane pistolety maszynowe i psy. A ona wraz z matką na wieście, że wyprowadzają Żydów na pociąg do odległej jakieś 3 kilometry stacji, pobiegły i stojąc zziajane na szczycie tych schodów, popłakiwały. Gdy czoło kolumny odeszło już spory kawałek, lecz jej końca nie było jeszcze widać, wyrwała się z niej jakaś dziewczynka i rzuciła się w ich stronę. Nie zdążyła jednak do nich dobiec, gdyż skoczył za nią pies i byłby ją zagryzł, gdyby jeden z tych pistoletów maszynowych nie oderwał go od niej. Podniósł zakrwawioną dziewczynkę i wepchnął z powrotem do kolumny. Była to Sara, jej dobra koleżanka, z którą razem chodziły do szkoły powszechnej, a nawet siedziały w jednej ławce, póki nie musiała przenieść się do getta. Polonistka uznała jej zadanie za najlepsze. Kazała jej nawet wyjść przed klasę i na głos przeczytać. Gdy się tego zadania słuchało, trudno było uwierzyć, że to się zdarzyło na tym świecie, w tym mieście, które niejedno przeżyło przez wieki swojego istnienia, do tego przed uchem igielnym. Wrażliwość dziecka kazała jej tak dotkliwie to zapamiętać, że wszystkich nas w klasie na długo ścięło milczenie, także do końca lekcji nikt się słowem nie odezwał. W dzieciństwie, gdy się coś wryje w pamięć, nigdy już tej pamięci nie opuści. Człowiek, odkrywając swoją obecność na świecie, jeszcze się wszystkiemu dziwi. A zdziwienie to korzeń pamięci. Niestety wraz z latami korzeń usycha, także w końcu nic nas już nie dziwi. Gdy skończyła czytać, polonistce oczy zaszły łzami, po czym przeprosiła nas i wyszła. Po chwili wróciła i oświadczyła, że na tym skończymy dzisiaj lekcję. W czasie wojny aresztowana, wywieziona została do obozu koncentracyjnego, gdzie podobno poddawana była eksperymentom medycznym. Mówiono, że coś jej z nóg wycinano, także miała nogi poorane bliznami, w związku z tym zimą i latem nosiła długie do kostek spódnice. Ktoś schodził, ktoś wychodził, pozdrawiając mnie, jakkolwiek nikogo nie znałem. Wszyscy wydawali mi się młodzi, niezależnie czy schodzili, czy wychodzili. Pomyślałem nawet, czyżby świat tak odmłodniał, to co ja na nim robię? Ktoś, biorąc mnie pod rękę, spytał: pan chce zejść czy wyjść? Bo ja schodzę, to pomógłbym panu. Dziękuję, jeszcze nie wie. Jak na razie stoję. Zaśmiał się, puścił moją rękę i szybkimi krokami ruszył w dół. Po chwili ktoś, tym razem wychodząc do góry, o to samo mnie spytał. Pan schodzi czy wychodzi? Bo ja wychodzę. Mógłby pan mnie wziąć pod rękę? Dziękuję. Jeszcze nie wiem. Na razie zastanawiam się. I rzeczywiście zastanawiałem się, po co właściwie ja tu przyszedłem, gdy już nie miałem żadnej nadziei. Pomyślałem jednak, zejdę, bo nieoczekiwanie przypomniałem sobie, że właśnie w tej dawnej, dzikiej, zielonej dolinie, której już nie było, gdy odprowadziłem ją po całą furtkę i żegnaliśmy się, nagle jakby przyduszonym głosem powiedziała: wyjeżdżam do sanatorium, ale może kiedy wrócę? Postawiłem stopę na kolejnym schodku, upewniwszy się przed tym laską. Nagle przed kolejnym odczułem lęk, czy tak samo dobrze mi pójdzie i z tym. Spojrzałem w dół. Wydało mi się, że te schody nie mają końca, tylko spadają i spadają, jakby nigdzie się nie kończyły. A poza tym są o wiele bardziej strome, niż były kiedyś. Nie mogłem wprost uwierzyć, abym kiedykolwiek po tych schodach śmigał w górę, w dół, po dwa, trzy schodki naraz. Wtem z tego niewidocznego gdzieś tam w dole końca ktoś długimi susami, właśnie po dwa, trzy schodki, jak ja kiedyś, biegnie w górę ku mnie. Już jest blisko. Niewiele schodków nas dzieli. Poznaję go. Jakże mógłbym go nie poznać? Szukam słów, którymi chciałbym go powitać. Ktoś nas rozdziela schodząc, ktoś inny wychodząc. Mimo to zbliżamy się do siebie, on już jest w uchu igielnym, a ja mam nieledwie 3-4 schodki do niego. Przepuszcza kogoś, kto właśnie wychodził, natomiast mnie jakby nie miał zamiaru przepuścić. Stoi pośrodku tego igielnego ucha i wpatruje się nieufnie we mnie, jakby się tym wzrokiem pytał: a pan kto? Domyślam się, że mnie nie poznaje i nie dziwię się, bo jakże może mnie poznać z takiej odległości lat, gdy on co dopiero przybiegł z parku, gdzie daremnie czekał na nią, dopóki mu cyganka nie powiedziała, że nie będzie dzisiaj wracała przez park, pójdzie przez miasto, bo musi sobie coś kupić, a ja schodziłem do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, której już nie było. Może nawet próbował mnie sobie przypomnieć, tylko jak odnaleźć w takiej starej twarzy jak moja młodość swoją? Wydaje się to niemożliwe. A jednak byłem już na tyle blisko niego, dzieliły mnie może ostatnie dwa schodki, gdy ujrzałem w jego oczach coś nienawistnego. Nie miałem mu tej nienawiści za złe. Mógł nie wiedzieć jeszcze, że starość na niego gdzieś tam czeka. W jego wieku może nawet się wydawać, że starzy niepotrzebni są na tym świecie. Należałoby się od nich uwolnić, a świat byłby zawsze młody. Czy może bronił się tą nienawiścią, aby nie dojrzeć we mnie swojej przyszłości, dlatego też nie chciał mnie poznać? Nie wiedział, że jego przyszłość, a także dzieciństwo, młodość mieściły się w mojej starości, że je już przeżyłem, zamartwiając się o niego, dręcząc się przez całe życie tą jego przyszłością, podobnie jak swoją przeszłością. Tak samo byłem pełen nadziei jak on, czekając na nią w tym uchu jelnym, że kiedyś się zjawi. Czy miałem mu teraz tę nadzieję odbierać, że już nigdy, że czeka go tylko pustka po niej? Doznaję nieraz tej pustki. Nawet sny mnie opuściły. Budzę się rano z niedowierzaniem, że się budzę i tych kilka czy kilkanaście minut muszę się przyzwyczajać do siebie, że to nie ktoś inny za mnie się zbudził. Jakiż więc jest sens żyć w takiej pustce, nawet bez snów, dla samego życia? Sny są przecież takim samym życiem jak jawa, tyle że utajnionym. Kiedyś co noc mi się śniła. Taka sama młodziutka, z tymi wielkimi, smutnymi oczyma, z rzędem bieluteńkich zębów, gdy jakieś słowo otwierało jej usta. Taką ją bowiem zachowała moja pamięć. Mnie lata mijały, a ona nic się nie zmieniała. Z samych snów mógłbym ułożyć swoje życie i pewnie ciekawsze niż to na jawie. Bo czym jest życie, gdy wszystko wydaje się już tylko snem? Czy siedząc wtedy w parku na ławce, nie śniłem, że czekam na nią, gdy będzie wracała ze szkoły do domu? A tymczasem cyganka mi mówi, że nie będzie dzisiaj tędy wracała, pójdzie przez miasto, bo musi sobie coś kupić, chatki czy zatrzaski. Więc zrywam się, biegnę do pada mucha igielnego, a ona już czeka tam na mnie. Jestem, mówi. Nic sobie nie kupiłam. Śpieszyłam się tak samo jak ty. Innym razem sobie kupię. A ty na przyszłość nie wiesz, cygance.